Nazywałam się Mona Janklewicz. To jest nazwisko mojego ojca, Szlomo Janklewicza, a Żelechower jest nazwiskiem mojego ojczyma. Ja muszę powiedzieć, że to żydostwo pewno by do mnie nie dotarło jako coś ważnego tak długo, póki nie odkryłam chrześcijaństwa. To wejście moje w judaizm powoduje ogromną potrzebę dzielenia się z tymi, z którymi dzieliłam chrześcijaństwo, tym, co ja odkryłam. Jednocześnie jest to bardzo trudne, bo oni wcale tego nie muszą chcieć. Mało tego, to dla nich może być groźne, bo ja mam judaizm. A oni mogliby mieć zwątpienie. Ale w obrazach mogę o tym mówić. Bo to są bardzo kolorowe obrazy. I na pierwszy rzut oka ludzie się nabierają, że to są piękne obrazy. A ja tam jestem, ja tam coraz bardziej mogę różne swoje bóle włożyć. I to się tak wszystko w tych obrazach przeplata jak we mnie, i jak ja nie jestem w stanie wszystkiego tak w prosty sposób powiedzieć, to wszystko się zazębia i przeplata, bo wszystko ma natychmiast swój dalszy ciąg i jednocześnie wraca, bo okazuje się, że to, czego poprzednio dotykałam i myślałam, że ja już to dotknęłam i coś wiem, to się okazuje, że nie, że to trzeba zweryfikować. I ciągle jest z każdego punktu, w którym jestem, jest wracanie i weryfikowanie w głąb niemal wszystkiego. Areni mekabel alai et mitva abore ve'avta l'recha kamocha.
Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy Państwa w Muzeum Polin w pierwszych dniach Nowego Roku 5777. Szana Towa. Bardzo, bardzo jest miło i to wielki zaszczyt poprowadzić promocję książki Mona, opowieść o życiu malarki, czyli Mony, czyli Miry Żelechower-Aleksiun, Państwu doskonale znanej. Bardzo Panią, bardzo Cię witam. Bardzo Cię witam w Muzeum Polin. Monika Braun, autorka, aktorka, coach, multiinstrumentalistka, bym powiedział, jeżeli chodzi o talenty, bardzo serdecznie. Witam pan Daniel Olbrychski, który wspólnie z autorką przeczyta fragmenty tej książki, która jest powodem dzisiejszego spotkania z państwem. Książki być może, a zapewne już część z państwa tę książkę zna, ale warto o niej chociaż w paru zdaniach powiedzieć, bo jest rzeczywiście to jest złe słowo na rynku książek biograficznych, ale wśród książek biograficznych Mona jest opowieścią wyjątkową, dlatego że nie jest to książka reporterska, ani nie jest to do końca książka biograficzna, ani nie jest to książka napisana przez krytyczkę sztuki, ale jest to książka, która tłumaczy świat swojej bohaterki. Powiedział, że Monika Braun znalazła sposób na bardzo spójny zresztą sposób na opowiedzenie zarówno świata malarstwa Miry Żelechower-Aleksiun, jak i na opowiedzenie jej świata wewnętrznego też. Znalazła sposób niezwykle literacki. To jest książka bardzo dojrzała, bardzo precyzyjna, piękna od strony literackiej, poetyckiej, jest to książka liryczna. Jest to próba właściwie znalezienia języka też na opowiedzenie tego świata. Zarówno świata nieobecności, bo od tego się ta książka zaczyna, od rozmowy o nieobecności i o tym opowiedz mi o świecie, którego nie ma, opowiedz mi o świecie Żydów, których nie znam, jak i opowieść o wyrywaniu z pamięci, ale też z niepamięci. To, co jest niezwykłe w tej książce, to jest też takie pokazanie, że malarstwo, ale też i opowieść literacka mogą służyć na pewnej ciągłości czasów, pokoleń, epok, że ci nieobecni są nadal, bo przecież co maluje Mira Żelechower-Aleksiun na swoich obrazach? Maluje swoją obecność, swoją pamięć i też nieobecność, maluje tych wszystkich, którzy są z nią, a ona od dzieciństwa miała takie poczucie, że jest ktoś obok, że jest ktoś, kto jest świadkiem, ktoś, kto jest towarzyszem, czy też jest przyjacielem, czy też jest kimś bliskim, czyli rodziną. Książka jest bogato ilustrowana, ale też ten sposób na opowiedzenie tej książki od strony graficznej też jest bardzo ciekawy, bo jeżeli Państwo zwrócą uwagę na przykład, że tu jako taki motyw powracający jest obraz mamy Miry, czyli Heleny Żelechower, zaułek w Turku, który jest w tej książce reprodukowany kilka razy. Mama była malarką, zwłaszcza kiedy ojciec zachorował, wróciła do swojego malarstwa, namalowała około 20-30 obrazów, ale namalowała ten zaułek w Turku rodzinnym, okna, w które można zajrzeć, a w które na pewno chciała zajrzeć zarówno bohaterka książki, jak i jej autorka. I ten obraz w tej książce wraca jak refren trochę. Również reprodukcja tego obrazu. Zachwycająca jest ta opowieść też o drodze o dochodzeniu do własnej tożsamości, o drodze dochodzeniu do judaizmu, właśnie o tym, o czym mówiłaś na początku, czyli przez chrześcijaństwo do judaizmu. I zanim zaczniemy rozmowę, chciałbym poprosić autorkę o przeczytanie fragmentu książki, żebyśmy trochę weszli w jej nastrój.
To będzie rozdział pod tytułem Farby 1. Jej mama utrzymuje się z szycia. Każdy ma jakieś obowiązki w krainie ludu pracującego. Ale teraz odkłada na bok białą, burą kurtkę, czekającą na przenicowanie i spódna, a właściwie sztywnika krawieckiego, szyje dziewczęcy płaszczyk. Tkanina jest ni to szara, ni to brązowa, nijaka. Właściwie pozbawiona koloru, poddana zasadom tej samej mimikry, która każe teraz wszystkim i wszystkiemu zniknąć, stać się niewidzialnym. To rozsądne, bezpieczne. Może dziewczynka w takim stroju będzie mniej narażona? A jednak usunąwszy ostatnią fastrygę, jej mama patrzy z niezadowoleniem na swoje dzieło. Wstaje z krzesła i z dna szuflady wyciąga płaskie pudełko. Dlaczego przechowała tę kasetę z farbami olejnymi? Zabrudzone, pogięte tubki. Jest w nich jeszcze trochę gęstej, tłustej substancji. Po co je wlokła ze sobą w walizce, ujmując miejsca tylu bardziej potrzebnym przedmiotom? W jakim celu zorganizowała wycieczkę tym resztkom po dawnym życiu z Łodzi przez Gdańsk, a potem całe Kresy Wschodnie i Ukrainę w czasie, gdy każdy dodatkowy ciężar mógł być wyrokiem śmierci? Co za brak rozwagi. Ale gdyby nie ten brak, nie byłoby wcześniej ślubu w Gdyni i nie byłoby ich jedynego zdjęcia zrobionego podczas spaceru po zasypanej śniegiem plaży, gdzie stanęli oboje na chwilę w 1937, a może 1938 roku, by uśmiechnąć się do obiektywu. Szlomo zdjął wtedy lewą rękawiczkę, ale już nie zdążył przesunąć kapelusza i cień został na zawsze na jego oczach i czole, nie obejmując na szczęście jego wydatnych, uśmiechniętych w tym momencie warg, którymi potem powiedział swemu bratu Jakowowi, że żona malarka wniosła mu w posagu morze i piękne krajobrazy. Bo gdyby nie ten brak roztropności, gdyby nie odrobina szaleństwa, ich córeczka nie byłaby Moną, cząstką wielkiego oceanu życia, ucieleśnionym symbolem wyzwolonej kobiecości, którą opisał Maurice Maeterlinck. Nie jakąś tam banalną dziewczynką, ale imienniczką Mony Wanny, tytułowej bohaterki jego sztuki. Damy dla miłości przekraczającej granice konwenansu i zdrowego rozsądku. Patrycjuszki z renesansowej Pizy. Jasnowłosą Moną, nadzieją zaklętą w ludzkim ciele, potencją wszelkich możliwości. Jej mama tak właśnie o tym myśli. Lubi poetyckość świata, jego niezwykłość i tajemnice. Nie tylko w zanurzonych w dziwnej aurze utworach Belga, z którego... dramatu zaczerpnęła imię dla dziecka, ale na co dzień też. I Szlomo uważał, że poetyckość życia to najcenniejsze, co mu dała. Przynajmniej tak o tym mówił. Więc tyle powie kiedyś Monie o jej ojcu, że był człowiekiem, który w taki sposób widział świat, choć wszystko skończyło się tak szybko, tak strasznie. Zostało niespełnione, nie udało się. Amatorka pod każdym względem myśli o sobie z żalem mama Mony, choć przecież w tamtym życiu tyle się uczyła. Czytała, brała jakieś lekcje, bardzo krótko. Jak to się stało, że przyjechawszy z rodzinnego Turka do Łodzi, gdzie wynajmowała pokój u siostry Tuwima Ireny, udało jej się skontaktować z Karolem Hillerem, znanym malarzem, fotografikiem i wynalazcą nowych technik graficznych? Z jego płócien wychylały się dziwne, geometryczne, a jednocześnie biologicznie płynne formy. Był na wskroś nowoczesnym artystą o staromodnej wrażliwości na ludzkie cierpienie i zacięciu społecznikowskim. Kiedy mama dziewczynki trzyma w ręce kasetę z farbami, nie wie jeszcze, że Hillera już nie ma, że zginął rozstrzelany prawdopodobnie 20 grudnia 1939 roku w nazistowskiej akcji eliminowania inteligencji polskiej w lesie ludźmierskim pod Łodzią, odmówiwszy podpisania Volkslisty i nie wypowiedziawszy ani jednego słowa na swoją obronę po niemiecku pomimo niemieckich korzeni i nieskazitelnego akcentu. Zniknął. Mieczysław Jastrun, jego przyjaciel, napisze potem, że nikt nie wiedział zaraz po wojnie, jak zginął. Wiadomo tylko, że przebywał kolejno w dwóch albo trzech obozach zagłady, że stamtąd nie wrócił. Nikt już zresztą teraz nie pamięta o nim. Ani jeden nekrolog, ani jedna wzmianka o nim nie ukazały się w prasie. Z muzeum usunięto jego obrazy. Przepadł w niezliczonym tłumie widm. Mama dziewczynki ma nawet jego list, ale po śmierci, wiele lat później, w innym miejscu świata, dziewczynka nie będzie mogła go znaleźć. Zdematerializuje się, przekładany z pudła do pudła, z półki do walizki i z powrotem. A może wielokrotnie odczytywany list wysublimuje we własną esencję, stanie się listem duchem, wspomnieniem liter podobnym ich widmowemu autorowi. Kawałek papieru, na którym równiutkim pismem wielki malarz deklaruje, że gotów jest dać kandydatce na malarkę 2 tubki farb olejnych i udziela jej rad, jak ma malować. Dziewczynka zapamięta kaligraficzny krój liter i po wielu latach opowie mi o nich, a ja będę się zastanawiała, jakie mogły być rady łagodnego nauczyciela rysunku i robót ręcznych w łódzkim gimnazjum, który lubił być pedagogiem. Ciekawiła go wyobraźnia uczniów i wierzył w ich instynktowne dążenie do piękna. Więc mama dziewczynki miała wtedy jakieś korekty z tym Hillerem, miała kiedyś szczęście, ma jeszcze farby. A teraz nakłada je starannie i na kołnierzyku płaszcza maluje niezapominajki. Używa tych samych kolorów, które dziś widziały z wozu. Niebo, chmury i słoneczniki, niebieski, biały i żółty. Uporządkowane drobnymi pociągnięciami pędzelka stają się łagodnym kwiatkiem, lubiącym wilgotny półcień. Mona, chodź, przymierz płaszczyk! Dziewczynka o osobliwym imieniu porzuca obserwacje życia mrówek prowadzących batalie wśród krawieckich wykrojów. Wkłada nowy strój. Jest zachwycona nieoczekiwaną obecnością koloru, łamiącą codzienne reguły bezbarwności. I wymalowany na ubraniu kwiatek zapada w jej pamięć, aby, jak utajony w przetrwalniku organizm, ujawnić się kilkadziesiąt lat później, kiedy dorosła Mona namaluje róże na guziku karakułowego futra, które wtedy doskonale będzie pasować do jej nowej roli żony rektora artystycznej uczelni.
Bardzo dziękuję. Zostały te tubki mamie. Mama malowała ten swój świat w jakimś sensie. Też jest obraz, reprodukcja obrazu, na którym namalowała też swoich rodziców, czyli twoich dziadków. Chciałbym zacząć od pytania, jak ten świat przeszłości do ciebie docierał, to znaczy, jeżeli miałaś takie poczucie, o którym mówiliśmy na początku, że ktoś jest obok, to kiedy zrozumiałaś, że jest jakaś przeszłość, która ci towarzyszy, która cię, nie wiem, cię chroni być może?
Ta obecność to była inna obecność. To nie czułam jako obecność rodziny. Ja po prostu czułam, że jest jakaś wielka obecność, jakaś naturalna wielka obecność ze mną. Jako dziecko nie miałam. No, bardzo żałuję. Dlatego to byłam rada, że mogłyśmy z Moniką pracować nad tą książką, że ona zechciała zadawać mi te pytania, że zechciała z czułością wchodzić w ten świat, którego ja w porę nie byłam ciekawa. Ja nie zadawałam chyba. Mama opowiadała, ojczym opowiadał, ale ja nie mogłam połączyć, coś mi nie łączyło, bo oni nie chcieli. Ja nie byłam w takiej sytuacji, w której znałam całą prawdę ich. Więc ja tak niewiele przeniosłam. Ja nie dostałam nic z tradycji żydowskiej. Ja dostałam te tubki, owszem, te resztki tych farb. I też za mały... Malowałam nimi, no, po prostu. Także nie.
Ale bo zaczęłaś od tradycji żydowskiej, o to też w tym kontekście chcę zapytać, bo fascynująca postać w tej książce, która jest, to jest takiej twojej nieprawdziwej babci Lei. To jest taka, no, w ogóle postać powieściowa, można by to tak określić. Babci, która czytała książkę i prędzej jej wypadnie dziecko niż książka w trakcie lektury, która tymi swoimi obowiązkami szacownymi w ogóle się nie zajmuje. I potem no jest taka historia właśnie, jak wyjeżdża do Palestyny, żeby związać się z wdowcem, który był 4. mężem jej teściowej. Ale zanim dociera do Izraela, on umiera niestety on już nic po nim babcia nie dziedziczy. A mówię o niej dlatego, że skoro powiedziałaś o tradycji żydowskiej, jest taki moment w tej książce, że babcia uczy się żydowskiej piosenki, ale ojciec czy ojczym Henryk jakby zatrzymuje to.
Tak, tak, on nie chciał. Rozumiem dzisiaj, że on po prostu to było zgodne z jego odkryciami, z jego znalezionymi przez niego poglądami, że on nie chciał mnie obciążać tym żydostwem, bo on myślał, że on się z niego on chciał się z niego uwolnić i on się z niego uwolnił. A babcia dawała nie tylko żydostwo, babcia dawała Jiddischkeit. Babcia była w tym zanurzona. I ona do tego tęskniła, jej powrót, jej wyjazd do Izraela był dla niej przynajmniej ratunkiem. Ona mogła być w tym żydostwie i zapewne w Jiddischkeicie. Natomiast ona dużo dawała Blumie, nie wiem. Ja tej książki, muszę się przyznać, jako książki już wydanej nie przeczytałam. Boję się, ponieważ
to szkoda, że tylko 3 fragmenty dzisiaj mamy, bo...
Ja właśnie tego się boję. Po pierwsze, jednak trochę jestem zawstydzona, tak jak siedzieć tutaj i mówić. Jestem usprawiedliwiona przez fakt, że ta książka i mówienie o tym świecie mojej mamy i mojego ojca, którego nie znałam, że to daje im życie. I ja mam takie poczucie, że oni są w tej chwili zadowoleni. I że ja jakoś jestem usprawiedliwiona w swoim braku ciekawości u swojego startu. Natomiast nie wiem, co by było, jakby mój ojczym, jak moja mama by widziała mój powrót do żydostwa, bo oni w ich świadomości, oni z tym po prostu odeszli. I ojczym uważał, że ja już nie jestem Żydówką, bo ja nie znam kultury, języka i tradycji, więc nie jestem. A ja sobie to znalazłam, więc jestem w tej chwili Żydówką, która sama jest jakby autorem swojego żydostwa. Bo
tak, ale
sama
tu jest ten wątek, że z jednej strony, bo rodzice mówili w domu widysz też.
Tak,
prawda?
Tak.
A z drugiej strony ojczym odrzucał to żydostwo. I to jest taka historia też ideowego komunisty, powiedzmy,
trochę jak się czyta
Heleny Kozłowskiej Ulicy Cioci Oli, gdzie komunizm trochę wyzwala, prawda, z pochodzenia.
Tak, ostatnie słowa, nie wiem, czy o tym jest w książce. Bo
to jest.
Jest, a o tym, co mi ojciec na końcu powiedział? Tak, właśnie.
Ale to powiedzmy państwu.
Ostatnie słowa, okazało się, że to są ostatnie słowa, kiedy do ojca przyjechałam do szpitala, nagle poczułam niepokój, pojechałam tam drugi raz tego dnia i on mi powiedział, źle się czuł, z trudem oddychał i powiedział mi, Mona, pamiętaj, marksizm jest jedyną szansą dla ludzkości. Ja z nim wtedy nie dyskutowałam przecież.
Ty miałaś opornik wpięty.
Ja miałam opornik i miałam orła na krzyżu, to się wypiłowywało, 5 groszówki czy złotówki, już nie pamiętam, się tak wypiłowywało i z tego się robi. I ja z tym tak, demonstrowałam.
Ale czy u ojca rzeczywiście było to odrzucenie żydowskiej tradycji i żydostwa? Czy...
On był w tym naturalny sposób. Ja w Izraelu potem usłyszałam, na przykład mój kuzyn tak piekł wątróbkę nad gazem, ja mówię nad płomieniem kuchenki. Mój ojciec też tak robi. A on mówi, a wiesz dlaczego? To koszeruje. A ja w ogóle nie miałam... On mówił, że to jest smaczniejsze, tak? A to po prostu krew wyciekała. I różne takie rzeczy, które wynikają z żydowskiej tradycji, w nich były zapisane. Dla nich było to naturalne. A ja odnajdywałam, z radością odnajduję znaczenie tych czynności, ich wielowarstwowe zresztą znaczenie.
Ale zapytam cię jeszcze w tym momencie o takie zdanie, które pada w książce, a wydaje mi się, że za tym zdaniem jest jeszcze dużo więcej, że jak mówisz o relacji ze swoją mamą, to mówisz, czułyśmy między sobą coś szczególnego, mojego tatę.
Tak. Ja byłam bardzo niedobrą córką, ale uważam, że mogę sobie na wszystko pozwolić, ponieważ ja jestem dzieckiem jej miłości. Nie wiem, czy o tym jest. Albo o tym
to zapytam Monikę Braun, autorkę, to bo książka zaczyna się od tego pytania o ten świat, o przeszłość, prawda? O ten świat Żydów, którego ty nie znałaś, o którym chciałaś się dowiedzieć. Jak wchodziłaś w ten świat, razem wchodziłyście w ten świat Miry Żelechower? Jaki to był proces? Czy było łatwo bohaterkę otworzyć, też namówić? Bo jedziecie razem do Turku, bo się różne rzeczy dzieją, też ty uczestniczysz trochę, właśnie jak reporter też.
Może trochę jak reporter, ale jako reporter jednak przeszłości, bo to aktualne życie Mony wchodziło do książki trochę innymi drzwiami. Natomiast pierwsza odpowiedź na twoje pytanie brzmi, przecież Mona odpowiedziała, że tam nic nie ma. Ja przyszłam zapytać o żydowskie przedmioty, co ocalało i co ja mogłabym zobaczyć. Wydawało mi się na tym etapie mojego życia, także mogę powiedzieć na tym etapie jakiejś poszukiwań czy pracy twórczej, że kluczem do przeszłości są obiekty. Że jeżeli się zrozumie, czym obiekt był dla jego właściciela, to zrozumie się dużo więcej. I szukałam tych przedmiotów. No i przyszłam do Mony, a Mona mówi, nie ma, nic nie ma. A potem się okazuje, że jest na ścianie obrazek. Ten obrazek, o którym mówiłeś, że jest w książce. Obraz, na którym jest zaułek w Turku namalowany przez 17-letnią podówczas mamę Mony, patrzącą na takie maleńkie uliczki, jakie do dzisiaj jeszcze w Polsce istnieją, maleńkie domeczki. Potem pojawia się szal ojca, szalik, jedwabny szalik, chusta właściwie, kubek metalowy, parę zdjęć. I rozmowy o tych kilku przedmiotach powodują, że pojawia się cała reszta, że ten świat zaczyna istnieć. Na ile on zaczyna istnieć dla mnie? No ja już wcześniej szukałam. Ja zaczęłam tę książkę pisać bezpośrednio dlatego, że ciekawiły mnie te przedmioty, że już wcześniej rozmawiałyśmy z Moną, no i potem zdecydowałam, no ja zapytałam Monę, czy to jest w ogóle możliwe, że ja z krótkiej rozmowy, którą miałyśmy na ten temat, napiszę całą książkę.
No właśnie, bo powiedziałaś mi, że zrobiłaś parę rozmów na temat żydowskie, a ta bohaterka cię jakoś wciągnęła.
Być może, to znaczy było bardzo ważną przyczyną dla mnie. Ta książka, zresztą parę osób, które ją przeczytały, też mi o tym powiedziały, że ona jest taka emocjonująca, że tę książkę się przeżywa. Ja sama pisząc ją i pracując nad nią ją przeżywałam. To było dla mnie przeżycie, to nie była tylko praca. I teraz skąd to przeżycie się wzięło, to jest odpowiedź na twoje pytanie. Mianowicie moja rodzina, ważna część rodziny pochodzi z Kieleckiego. Ja całe życie jeździłam w Kieleckie na wakacje i kiedy zaczęłam rozmawiać z Moną, to nagle się okazało, że miejsce, z którego pochodzi jej ojciec, Skarżysko Kamienna, to jest tuż obok. To jest po prostu to samo, to jest ten sam mniej więcej rejon. Ja zaczęłam wtedy grzebać. Ja naprawdę nie rozumiem, czemu tego nie robiłam wcześniej. Myślę, że wszyscy tu siedzący na sali może powinniśmy się... Może to jest część naszego życia, że to nie był temat, o którym się powszechnie mówiło. No ale od jakiegoś czasu się mówi. Więc ja zaczęłam szukać, co było w tych miejscowościach, które od dziecka odwiedzałam. No i wtedy się zorientowałam, że to nie były, jak mi opowiadano, polskie miejscowości pełne powstańczej tradycji, tylko to były żydowskie miasteczka, które dziś można zobaczyć bez Żydów. I ja się wtedy zastanawiałam, dlaczego i zastanawiałam się, dziś już znam odpowiedź, ale jednak dalej mnie to dręczy, czemu nikt mi o tym nie opowiedział. I ta książka była dalszym ciągiem mojego szukania tamtego świata, którego mi nie przekazano, który przestał istnieć, a o którym dla jakichś względów, to na boku dlaczego, moi bliscy ze mną rozmawiać nie chcieli. Ja tej części historii nigdy nie znałam.
To zajrzymy w ten zaułek, pan Daniel Lubryski.
W 2005 roku Mona jedzie do Turka, zabiera ze sobą z Wrocławia obrazek mamy. boi się, ale równocześnie pragnie zobaczyć miejsce urodzenia Heleny. W poszukiwaniach rodzinnych śladów pomaga jej Grażyna Piasecka, pasjonatka żydowskiej historii. Spędza życie w archiwach i bibliotekach, umie z pamięci wymienić nieistniejących mieszkańców, ich miejsca zamieszkania, kuzynów i pociotków oraz dalsze losy. To od niej Mona dostaje ksero karty meldunkowej ze spisem tych członków rodziny matki, którzy mieszkali kiedyś w domu dziadków. Z obrazkiem i kartą, jak z mapą poszukiwacza skarbu, Mona idzie uliczkami Turka. Wypatruje tych, a może tamtych, krzywych ścian, niewielkich okien, dziurawego bruku, wyblakłego błękitu. Szuka szarości, sepi i ugrów maleńkich domków. Uliczki coraz węższe i domki coraz mniejsze. W końcu jest ta właściwa. Obecnie Jana Matejki. I ten dom ma numer 5, a za domem jest rynek. Bramy i drzwi nie są zamykane. W futrynie ślad mezuzy. Wchodzi na korytarz i na podwórko. To podwórko. Z obrazka mamy. Nie całkiem jeszcze jest pewna. Nie całkiem wierzy. A one takie podobne do siebie, te podwóreczka, te domki. Takie strasznie malutkie. Czy tacy mali byli ci ludzie? Takie niziutkie te futryny. Mona nie spotyka nikogo. Do samego mieszkania nie próbuje się dostać. Przechodzi znów przez korytarz, rzuca okiem na schodki prowadzące na górę. Robi kilka zdjęć, które gdzieś potem upchnie i nie będzie umiała ich odnaleźć. Dla kogo te zdjęcia? I co na nich właściwie jest? Jakie ulice, jakie domy? To nie Turek Heleny, nie tamto miasto. Tamtego już nie ma. Mama, kiedy tu była, ten jedyny raz po wojnie, oczywiście żadnych zdjęć nie zrobiła, myśli Mona. Może też uważała, że to niepotrzebne, że nie ma po co. Kiedy wraca do Wrocławia, znów wiesza obrazek mamy na ścianie w jadalni. Staje przed nim i przypomina sobie to, co kilkadziesiąt lat wcześniej na plenerze w Osetnicy powiedział Janusz Styczeń, że sztuka jest modelem równoległym do tajemnicy. Mona tak właśnie patrzy teraz na ten obraz. To jest dobry klucz myśli. W nim jest dotknięcie sekretu miejsca, które skądinąd istnieje realnie. I ja je znalazłam. Nie jest to Kalifornia, ten Turek. Bieda i nędza. Tak jak na obrazie mamy. A to miejsce jest podobne, choć nie zachowało się dokładnie tak, jak tu je widać. To jest tylko model tego miejsca. W tym sensie, jak Janusz nadał temu pojęciu. Myślę, że przez sztukę przepływa obecność. A potem obie przyglądamy się zamkniętym oknom i drzwiom żydowskiego podwórka, jakby Helena, która wtedy miała na imię Hindy, przewidziała swym malarstwem jego późniejszą pustkę. Sztuka zawiera nienazywalne i niedotykalne, tak jak religia. Jest tylko pewną furtką.
Bardzo dziękujemy. Chcę, no rzeczywiście bardzo poruszający ten fragment, razem z, myśli się razem z obrazem za ułku. Mama pojechała raz tylko do Turka i potem nie mówiła, jak wróciła, to nie opowiadała. Ojciec ojczym raz pojechał do Warszawy na Plac Grzybowski, jeden skąd pochodził i też tylko ten jeden raz. Czy ty do Turka pojechałaś, czy wróciłaś?
Chyba jednak pojechałam, nie wróciłam. Nie. Nie. To nie był mój dom.
Ale o Izraelu mówiłaś, jestem stąd, jak pojechałam.
Ale w Izraelu tak. Jak pojechałam do Izraela, to było uderzające. Przerażająco uderzające było to poczucie, że to jest miejsce, z którego jestem. Choć wiedziałam, że żaden dziadek, ani żadna babcia, ani prababcia, ani że nikt tam nie pojechał. No poza moją babcią Leą, która... ale to nie. To był taki dom Izrael, że tam się okazało, że słowa... Wtedy jeszcze myślałam Starego Testamentu, że tam się materializują. Tak, to był powrót do domu i od tego momentu wszystko się we mnie zmieniło i tak, wtedy się urodziłam na nowo. Ja nie wiem, czy o tym w książce jest, jak Konwicki powiedział, tak? Nie ma. Jak Konwicki powiedziałam, że jadę do Izraela, on powiedział, że jak tam pojedziesz, to ci się wszystko nie ma. To on mi powiedział, wszystko ci się odwróci o 180 stopni, a ja sobie pomyślałam, mówisz, że mnie się coś odwróci o 180 stopni, ja się trzymam, tak, uważam, że się trzymam Jezusa i nic mi się nie odmieni. A pojechałam po to, żeby szukać śladów Jezusa, bo byłam ciekawa, kim on był i czym on żył. I dzięki tej ciekawości znalazłam, tak, no znalazłam, był Żydem. I wtedy byłam ciekawa już tej religii, która była dla niego ważna, więc... W taki sposób to był powrót.
Ale pierwszy raz o tym, że jesteś Żydówką, właściwie też usłyszałaś w związku w dzieciństwie, w związku z Jezusem.
Rzeczywiście. To znaczy ja wiedziałam, że jestem Żydówką, bo to było oczywiste, bo wtedy w Rosji to w ogóle to nie było sprawa ważna. W ogóle nie pamiętam, kim ja się czułam w Rosji. Natomiast jak przyjechałyśmy do Mieroszowa z mamą, to było całe środowisko, było żydowskie. Chodziłam do przedszkola żydowskiego. Przyjaciele, którzy przychodzili do domu, byli Żydami. Natomiast no, jakieś jedno dziecko z sąsiedztwa, tak, dziewczynka Halinka Purtakówna powiedziała, że wyście Żydzi zamordowali naszego Jezusa. Moja mama nic nie wiedziała o tym. Ja pobiegłam do mamy się spytać, a mama... oczywiście. Więc... Tak, ten Jezus, no to był jeden moment, w którym on dla mnie zaistniał, a potem, no Żydzi się za bardzo nie zastanawiają nad Jezusem.
Ten piękny obraz, który jest słowem namalowany, tego zaułka, ale co wtedy czułaś, jak pojechałaś i nagle ten obraz, który wraca w książce i ten obraz, któremu się całe życie też jakoś tam obrazek przyglądałaś, prawda? Też myśląc o tym, że trzeba może go trochę naprawić, czy że... I pojechałaś i co czułaś tam w tym miejscu, nagle spotykając się z tym, co mama namalowała?
Zaginiony świat. Zobaczyłam, że nie ma już. Że naprawdę nie ma. Że nie ma tego Turka, w którym mama się urodziła i który mama namalowała, że go nie ma. I ja dlatego nie jestem też ciekawa miejsc rzeczywistych. Natomiast na tym obrazie...
Hrabina Szudrycha, dziękuję. Bardzo witamy. Przepraszam, że zauważyłem u rabina spóźnienie, ale bardzo witamy.
No
Szanatowa.
To już dzięki przeszliśmy z tematu Jezusa, to już nie będziemy dodać. Ja w tym obrazie, on o tyle zaczął dla mnie żyć i Turek dla mnie zaczął żyć, że po promocji książki we Wrocławiu w Ossolineum ja zadzwoniłam do Moniki chyba od razu, bo zobaczyłam, że w okienku na tym obrazku nie jest. Monika napisała, że tam nie ma, że jest pusty, że nie ma ludzi, a tam jest kobieta. I to nie jest chyba przypadko. W każdym razie wtedy widziałam ją żywą i wręcz wychylającą się z tego
tam
okna.
Tam jest dotknięcie pędzla, które może być ludzką twarzą. I rzeczywiście tę twarz rozpoznałyśmy dopiero, kiedy książka się ukazała, kiedy cały proces pracy się dokonał. No i to... To było tak, jakby ta książka wprowadziła życie w tamten martwy świat, przynajmniej dla nas.
Skoro przyszedł mój rabin, to mogę coś powiedzieć?
Jasne.
Jak właśnie po tym pierwszym pobycie w Izraelu w 1987 roku, nie, to później, bo ja jeszcze ciągle, po powrocie z Nowego Jorku, gdzie przeczytałam Lewinasa i już wiedziałam, że nie jestem chrześcijanką, bo Jezus dla mnie nie był Bogiem. To już wtedy. I pojechałam na obóz do Rychwałdu. A Włodek Staniewski, tu obecny szef Gardzienic, zaprosił mnie, robił 25-lecie Gardzienic, co to było? Któreś lecie, rzeczywiście. I chciał, żeby każdy z ludzi, którzy się tam przewinęli, którzy byli przyjaciółmi Gardzienic, żeby coś... Ja zaproponowałam wtedy takie spotkanie, bo w sobie czułam spotkanie tak tego Żyda i tego Polaka, tego chrześcijanina już poznałam to chrześcijaństwo, tak, i ten judaizm. I chciałam to spotkać. I chciałam zrobić takie spotkanie między sobotą i niedzielą. I też, no jak tu zrobić to spotkanie między sobotą i niedzielą? I z Michaelem rozmawiałam, bardzo byłam onieśmielona i ja nie, po angielsku nie mówiłam. I Michael mówił tak, jak mówi, ale porozumieliśmy się.
Ale mówił po angielsku tak, jak
nie,
mówi,
on
czy
mówił
po polsku
tak. Mówił tak, jak mówi. On, tak Bogu dzięki, Michael nie poprawia swojego polskiego, dzięki czemu można z ciekawością, z fascynacją go słuchać i poprawiać go cały czas. Tak, świetnie. Więc Michael mi podsunął, bo ja czułam, że nie może być czegoś pomiędzy. I Michael spytał mnie, o co ci chodzi w tym, bo ja chciałam, żeby nie było współzawodnictwa, że nie było kto lepszy, że żydostwo, chrześcijaństwo, żeby nie stawało w ogóle, żeby to nie była polemika. I Michael powiedział, no a dlaczego nie może to być spotkanie w szabacie, po prostu smak szabatu. I ten tytuł Włodek zaakceptował, chociaż było trudno wytłumaczyć, że w niedzielę nie, że my nie jesteśmy już w niedzieli. Wspólnota jest w sobocie, a nie ma wspólnoty w święceniu niedzieli. No a ludziom ze wsi to już w ogóle nie, ale my też mieliśmy, parę listów jest. Handlować jak najbardziej w niedzielę. To
mszę też odprawiać można w niedzielę.
Wszystko, a w sobotę handlować? Nie, my zamykamy sklepy w piątek, już wieczorem zamykamy sklepy.
Mowa jest o tym świecie przeszłości, o tej obecności, która jest też, ale też takie pytanie mi chodzi po głowie, też związane z twoją mamą. Czy można malować za kogoś?
Ach, przeczytałeś dokładnie. Tak, to była bardzo ważna lekcja. To jest cały czas dla mnie ważna lekcja, ważne przypomnienie, to co mama powiedziała, kiedy ja myślałam, że ją pocieszam, bo ona cały czas wiedziałam, że ona marzy o malowaniu. I kiedyś z kimś rozmawiała, ja byłam obok jako dziecko i mama mówi, że tak, ona jeszcze nie mówi. ona mówi, że jak to nie może malować. A ja mówię, mamo, nie martw się, ja będę malować. Ona mi wtedy powiedziała, ty będziesz malować za siebie, a ja jeszcze będę malować za siebie. I to jest dla mnie cały czas potrzebne takie przypomnienie.
A czy ty malujesz za tych, których nie ma?
Nie.
Bo jest takie zdanie w książce też, zdanie Moniki, wszyscy chcą wejść na obrazy Mony.
Ha, no to chyba o coś innego chodzi. A to bardzo dobrze brzmi, ale ja chcę zaprosić. Ja się z tym, tak, no na przykład tutaj w tym obrazie.
No właśnie, bo...
Ja, to jest fragment, ja bardzo chciałam pokazać, że ja jestem malarką, bo ja nie jestem człowiekiem słowa. I to spotkanie może być usprawiedliwione tym, co ja maluję, czy jak, czy o czym, czy coś, co włazi w moje obrazy. To jest cykl Kalendarz Pamięci według Bruno Schulza. Jest 13 tych obrazów, bo ten rok, w którym Schulz pisał, pisał opowiadania Sklepy cynamonowe, w których Schulte odkrył, że jest ukryty kalendarz, a ja odkryłam, że on odkrył i próbowałam w swoich obrazach odkryć, jak każdy miesiąc rzeczywiście, jak każde opowiadanie jest przywiązane do miesiąca konkretnego. Tak, więc chciałam pokazać, jak... To jest tak, że one się malują, te obrazy w większości i to jest proces, dlaczego ja lubię malować, że w tym momencie, w którym zaczynam od jakiegoś drobnego pomysłu, a on się maluje, te obrazy się malowały. Niestety okazało się, że żeby one dla ludzi były odsłonięciem tego, co ja chciałam odsłonić, to znowu ja muszę opowiadać. Albo każdy sobie bierze, co chce.
Ale też w tym filmie na początku, który obejrzeliśmy, mówisz takie zdanie, że te moje obrazy są takie kolorowe, a ja tam umieszczam swoje lęki, chyba, czy swoje strachy.
No takiego. Nie, to Boże, ja nie mam lęków.
Coś takiego zrozumiałem, że...
Nie, że ludzie się nabierają na to, no ich, znaczy ja chciałabym, żeby one działały po pierwsze swoją jakąś tam kolorowością, no urodą, no to co właściwie każdy rzemieślnik robi, to musi zrobić to po prostu ładnie. A potem ten sens tam jakoś pod skórą powinien być. I ja też jeszcze chciałam powiedzieć, że w ten film, ja pamiętałam, że w tym początku jest kawałek, który dotyczy gardzinic, ale on jest w następnych 10 minutach i to miała być w Łotku ta niespodzianka, ale się obejdzie.
Ale zatrzymałaś sama.
Sama zatrzymałam, bo po prostu już troszkę byłam zażenowana. No tak, to tak jest. No chcę mówić, pokazywać, a jednocześnie się schować. I obrazy są czymś takim. Tu nie chodzi o mnie. Tu chodzi o to, że w czasie malowania, jeśli uda mi się tak skoncentrować, to, no przepraszam, ale tak, no to jest jakaś obecność. I ta obecność jest... I obrazy wychodzą często... mądrzejsze ode mnie, od tego, co ja dzisiaj wiem, tylko potem ja umiem odczytać coś innego jeszcze.
Co się dowiadujesz ze swoich obrazów?
Na przykład jak było ten smak szabatu w Łotka, to oprócz tego, że zrobiliśmy przestrzeń, gdzie był jakby synagoga, modlitwa i był stół i była oprócz tego jeszcze moja wystawa obrazów, które zrobiłam w tym czasie, w którym opowiadałam to, co znajduję w judaizmie. I był obraz, który się nazywał Nie zwlekajmy, zasiadajmy. I chodziło mi o to, że sztuka może być, zastąpić taki stół, który w realności nie można zorganizować, w którym może nastąpić to spotkanie. Wtedy mi bardzo zależało na tym spotkaniu. Teraz już mi zależy na moim własnym... pogłębianiu bycia niż na spotkaniu kogoś z kimś, bo ktoś musi być na to gotowy, żeby chcieć się spotkać. No i ważne, w każdym razie ten obraz. I okazało się, że na tym obrazie była Teresa, która była na tym wernisażu z Lasek. Były osoby z tej polskiej strony i były te osoby z żydowskiej strony. W taki sposób te obrazy... Nagle się właśnie okazuje, że one mówią coś, co się staje dopiero. No tak się dzieje.
Ale Izrael zmienił twoje malarstwo.
a Izrael pod każdym względem zmienił. Dziękuję. Shanatova Michael. Dzięki. Bo kolory się zmieniły. Nie, chyba nie na zawsze jednak, bo jak patrzę na te obrazy, to one jednak są nadal takie przyćmione, szarawe. Ale wtedy zaczęłam obrazy malować, byłam porażona kolorami. Poza tym światłem, więc się zjawiły ostre cienie. Poza tym widzenie z góry, bo tam w Jerozolimie chodziłam po tych murach i z góry było widać ludzi, a ludzi bardziej było widać poprzez to, że rzucają cienie. I we wszystkich moich obrazach z tamtego czasu są te cienie i są obecne obecności. No tak.
Zanim przejdziemy do tego trzeciego fragmentu, chcę zapytać autorkę, czym było dla ciebie spotkanie z bohaterką, z Mirą Żelechower i jak ty wchodziłaś też w ten świat malarstwa, co odkryłaś dla siebie i jak potem starałaś się to opowiedzieć słowem. Bo jak powiedziałem na początku, to jest bardzo spójna opowieść tych obrazów i twojego słowa.
Przede wszystkim to spotkanie, tak, to nie było jednorazowe spotkanie, nawet praca nad książką zajęła ileś czasu, ileś spotkań. Po drugie, z Moną znamy się znacznie dłużej i dawniej, więc myślę, że nasze wcześniejsze spotkania jakoś też stały się cząstką mojej wiedzy na twój temat, Mona. Natomiast cała praca była procesem także odkrywania czegoś nowego dla mnie. Nie tylko tego świata żydowskiego, o którym mowa, ale właśnie malarstwa. Dla mnie to jest tak, że w obrazach Mony widać i świadome, i nieświadome obecności, tak, używając słowa, które przywołała Mona przed chwilą. Myślę, że tam jest naprawdę cała historia twojego życia, że ci ludzie, ty zadałeś pytanie, czy można malować za nieobecnych. Myślę, że nie można malować za nieobecnych, ale myślę, że Mona maluje dla nieobecnych i maluje nieobecnych. I że ci nieobecni, ten nieobecny świat i konkretni ludzie, nieobecne zjawiska w tym malarstwie są. I one są albo bardzo wyraźne, wręcz portretowe, albo są przeczuciami. One są również w sensie malarskim, ruchu pędzla, światło cienia i tak dalej. One są chodzeniem dookoła tematu, którego tak myślę, że sama może nie do końca rozumiesz. Na pewno nie rozumiesz, przecież mówimy o tym, tak? I ja go nie rozumiem do końca, ale znowu, tak jak już był cytat z tego, co zostało przeczytane, sztuka jest furtką. Sztuka odkrywa, uchyla drzwi i pozwala zajrzeć do czegoś, do czego byśmy inaczej nie dotarli. Myślę też, że cała książka była procesem nie tylko dla mnie, ale i dla ciebie, Mona, prawda? Że to był po prostu kawałek naszego życia, nie tylko twojego życia i twoich obrazów, które ja próbowałam opowiedzieć, ale no, naszych dwóch żyć. Jakąś zmianą. Jak ja to opowiadałam, no zamierzeniem książki, to było absolutnie świadome, było to, żeby użyć słowa tak, żeby ono malowało. I myślę, że to się częściowo udało. Wiele osób przychodziło i potem mówiło jakieś rzeczy na ten temat. Tak, chciałam, żeby słowo stało się częściowo obrazem, bo jeżeli historia jest historią malarki, to cały świat, który pojawia się w książce, powinien być, na tyle, na ile możliwe jest to w ramach słowa, obrazem. I to próbowałam zrobić. No, obrazy Mony także są nie tylko zestawieniami barw, ale są tam ludzie, no więc i w mojej książce są ludzie. Obrazy Mony żyją, więc i to życie tam próbowałam wprowadzić. Chyba tak to jest właśnie.
To zapytam bohaterkę jeszcze o tytuł, bo tak mówimy Mona i Mira, Mira i Mona, ale tytuł książki to jest jednak Mona, czyli to pierwsze imię. To pierwsze imię, które dali rodzice.
To było odkrycie, właściwie byłam zaskoczona, choć właściwie to powinno było być od razu naturalne. Dlaczego? No, o Monie to Mona. ale długo były różne projekty tytułów, które nawet nie chcę ich pamiętać. Ale Mona ja mogę, ponieważ Mona ja jestem, bardzo prywatnie, bardzo tylko dla bliskich przyjaciół jestem Mona, więc może być sobie tytuł Mona, ale no Monika tu opowiada i to było niesamowite, bo moment, w którym Monika znalazła tę puentę i tak się dzieje, że ta książka jest opowieścią, a nagle jest suspens, jest nagle jakby to był kryminał, bo się okazuje, czym ta Mona jest. A ja wtedy malowałam tutaj ten film na końcu, to jest cykl ostatni, to znaczy teraz już robię jeszcze ostatniejszy, ale ostatni do tamtego momentu. To był cykl, który jest inspirowany księgą Rut. I w księdze Rut jest taka sytuacja, w której jest dokładnie to samo pytanie, w której jest tej sztuce Metterlinka. A ja wiedziałam tylko o tym, że ta Mona jest nie żadną Monolizą, tylko jest tą Moną z Metterlinka i nigdy nie wpadłam na to, nie natknęłam się inne książki Metterlinka. A Monika znalazła w internecie tego Metterlinka Mona Vanna i się okazało, że ona się łączy z tą Ruth, tym pytaniem, kim jesteś? Tam Boaz się pyta, kto tu jest, a w Monie Vannie, kim jesteś? No to jest trochę różnica, kto tu jest. I Ruth odpowiada, ja jestem. I to jest ja jestem, które przywołuje tego ja jestem. Ten, który o sobie mówi, ja jestem.
Ja powiem króciutko o samej Monie Vannie, bo to jest bardzo rzadki dramat Metterlinka. Ja sama go ze zdziwieniem odkryłam. Istota tego dramatu leży w gwałtownej, olśniewającej, cudownej przez miłość przemianie głównej bohaterki, która swoje codzienne, ustabilizowane, dość szare, choć wygodne i bogate życie zamienia na życie miłości, czystości, w sensie czystości uczuć. Rzeczywiście jest to równocześnie, tam zostaje jej zadane pytanie i jej istotą, jej jako osoby, jest pytanie o tożsamość i udzielenie sobie samej odpowiedzi, kim jestem. Trochę tak, jak się to dzieje w Księdze Rut. I ta dwoistość postaci Mony Vanny, tak jak dwoistość Mony Miry, i tak jak obecna w życiu Miry przemiana, a zapewne wiele bardzo gwałtownych, emocjonalnych przemian po to, aby szukać dalej, bo to samo zrobiła Mona Vanna, aby szukać wartości. Tak? Dla mnie jest jednym z ważniejszych elementów tej książki, stąd ten tytuł.
Ja poproszę pana Daniela Lubryskiego o przeczytanie fragmentu, który jest... Uznaliśmy, zresztą autorka powiedziała, jeden z ulubionych fragmentów tej książki, bo on jest rzeczywiście bardzo przejmujący.
Ja tylko wspomnę jednego z moich bliskich przyjaciół, bardzo mądrego człowieka, Żyda, który moim mentorem w bardzo wielu rzeczach w czasie mojego już długiego życia był i na szczęście jeszcze jest. Kiedyś on powiedział, że różne wykłady w różnych częściach świata miewał, bo bardzo uczonym człowiekiem jest. I powiedział, że zawsze jednak najbardziej poważny wykład, to co 15 minut staram się opowiedzieć jakąś anegdotę, żeby potem skupienie słuchaczy było tym większe. Cudownie o tym wiedział wielki Szekspir, który w najbardziej krwawym dramacie co jakiś czas scenkę typu grabarze w Hamlecie wymyślał, bo wiedział, że widz potem będzie lepiej słuchał. Otóż ja też króciusieńką anegdotkę prawdziwą a propos tego, co powiedziała pani, że Jezus, można, religie mogą się różne spierać, niewierzący z wierzącymi również, czy Jezus był Bogiem, natomiast na pewno Żydem był. I pamiętam takie zdarzenie, mamy bliską przyjaciółkę pochodzącą z Podlasia. W tej chwili jest naszą również sąsiadką, również, bo ja też jestem z Podlasia, w Pruszkowie, ja w Leśnej Podkowie mieszkam, cudowny lekarz, pani już mocno po 70, człowiek dobroci i poświęcenia, empatii do ludzi niewyobrażalnej. Zresztą jej rodzina przechowywała rodziny żydowskie w czasie okupacji na Podlasiu. Żadnego tytułu sprawi drzewka nie mieli, bo nigdy o to się nie starali, ale tak było. Otóż pewnego dnia bardzo zmęczona pani doktor, bo po wizytach różnych przysnęła u nas w gości w Leśnej Podkowie, a my z mężem, bo bardzo ciężko pracowała, od chorych wracała i tak drzemała, a my z jej mężem tak żeśmy dyskutowali, czy właśnie, że powiedzieliśmy, no oczywiście Jezus Chrystus był Żydem, bo przecież jego matka nie pochodziła spod Częstochowy, jak wiele Polek uważa, tylko była rodowitą Żydówką. W tym momencie pani doktor tak lekko się odsunęła i powiedziała, no, no, proszę mi nic złego o Matce Bożej nie mówić. I zasnęła dalej. Następnego dnia biła się w piersi, przysięgając, że nic podobnego nie mogła powiedzieć, ale odruchowo jej to poszło. Dalej ją kochamy, bo jest cudownym człowiekiem. No cóż, przeczytam ten fragmencik, fotografia 2 to się nazywa, tak? Bardzo. On jest piękny, postaram się go nie zepsuć. W 2010 roku syn brata ciotecznego Mony, Zachi, przysyła z Izraela mailem zdjęcie. Na ekranie otwiera się zniszczony kawałek papieru fotograficznego. Duża rozdzielczość wydobywa wszystkie rysy i pęknięcia. Z ich siatki wyłaniają się uśmiechnięci Helena i Szlomo Jankielewiczowie, a pomiędzy nimi mała dziewczynka. Przez króciutką chwilę Mona rozpoznaje twarz swojego wnuka, Leonka. Wie jednak, że to złudzenie. Zachi w ogóle nigdy go nie widział i oczywiście nie może mieć żadnych zdjęć Leonka. Po chwili uświadamia sobie, to ja i moi rodzice. Ale to oczywiście też niemożliwe. Daty się nie zgadzają. Nie istnieje żadne zdjęcie Jankielewiczów z małą Moną. To, na które patrzy, zostało zrobione zaraz po wybuchu wojny w 1939 roku w Mariupolu, mieście nad brzegiem Morza Azowskiego, dokąd trafili Helena i Szlomo i skąd później uciekli dalej. Ale gdzie została ta dziewczynka z fotografii? Trochę podobna do wnuka Mony, a trochę do niej samej. To akurat jest możliwe, bo w śmiesznej czapeczce z dwoma różkami, spod której wysunął się kosmyk jasnych włosów, przytulona przez Helenę i Szlomę, stoi cioteczna siostra Mony, córeczka Guci, modystki z Gdyni. Mona nie wie nawet, jak miała na imię ta jej kuzynka, dla której Mariupol był ostatnim miejscem zamieszkania, bo następnego dnia po wyjeździe Jankielewiczów w 1941 roku przyszli Niemcy i wszystkich zabili. Mona nigdy wcześniej nie widziała tego zdjęcia. Po raz pierwszy twarz ojca pojawia się dla niej tak wyraźnie. Szerokie kości policzkowe, zmysłowe, lekko rozchylone usta, uśmiechnięte oczy, które na tamtym zdjęciu z gdyńskiej plaży zostały ukryte w cieniu ronda kapelusza. Matka, taka młodziutka, prawie dziewczynka, ze słodkim uśmiechem niewiedzy o tym, co za chwilę się zdarzy. Rodzice wydają się Monie niezwykle piękni, a dziecko smutne, jakby przeczuwało. Jakby tej małej nie bawił wcale ozdobny sznureczek, którym wujek obszył jej płaszczyk. Ani nie dodawała jej otuchy delikatna dłoń cioci, trzymającej ją za rączkę. A może boi się trochę, bo stołek, na którym musiała stanąć, aby jej twarz znalazła się na wysokości twarzy dorosłych, chwieje się nieco. Och, jakże Mona ją rozumie. Pamięta przecież owo chybotliwe krzesełko, na którym w Millerowie ją sama postawiła mama w 1946 roku. Wszyscy na tej fotografii są ciepło ubrani. Czapki, płaszcze uszyte przez Szlomę, który zajmował się krawiectwem ciężkim, więc umiał ich odziać na tę sowiecką zimę. Jak gdyby dzięki tym jego podpinkom i podszewkom, starannie wykonanym ściegom, precyzyjnie umocowanym guzikom i ślicznie wszytym patkom można było zmienić bieg zdarzeń. Jakby ciepłe płaszcze z wełnianej tkaniny, czapki wykończone futerkiem, futrzane kołnierzyki i rękawiczki mogły ochronić ich, choć trochę. Więc może na przekór losowi, z młodzieńczą nonszalancją, 22-letni krawiec nie dopina ostatniego guzika. Co on ma tutaj na szyi, w cieniu, którego nie przeniknęła lampa radzieckiego fotografa? Nie, to chyba nie może być ten granatowy szalik. Trwała wtedy pierwsza zima po wybuchu wojny. To nie była pora na jedwab. I fotografia zaczyna dwa istnienia równoległe. Zastygły na zawsze moment, kiedy Mony jeszcze nie ma, bo pojawi się dopiero za rok. Powołana do życia przez tych dwoje emanujących z kawałka fotograficznego papieru miłosną witalność i czas obecny, kiedy Mona, dorosła, ich córka, widzi tę intymność i świadoma, co zdarzyło się potem, dotyka opuszkami palców płaskiej kompozycji ich twarzy. I tamten błysk magnezji w portowym mieście na krańcu Ukrainy rozjaśnia przeszłość. Otwiera przed nią życie rodziców tak, jakby trwało ono dalej. Jakby migawka zwolniona ręką nieznanego fotografa mogła odtworzyć przed nimi wszystkimi jakąś inną wersję życia, jakby samo życie nie było labiryntem, w którym każdy wybór uniemożliwia inne wybory. Ale wszystko mogło się zdarzyć równocześnie. I na przekór sepiowej martwocie Mona bierze całą trójkę za ręce i prowadzi ku swoim obrazom.
Bardzo dziękujemy za ten fragment. Napisał Jan Turnał w Gazecie Wyborczej po przeczytaniu tej książki, że narodziła nam się znakomita pisarka, Monika Braun. I rzeczywiście narodziła się znakomita pisarka, bo to jest tak wielkiej jakości i gęstości proza właściwie, która rozsadza mózg czasami, tak jak ta opowieść, która kryje się za jedną fotografią, ale jaką fotografią? Kończy się ten fragment tym zdaniem: Mona bierze całą trójkę za ręce i prowadzi ku swoim obrazom. Czy namalowałaś siebie kiedykolwiek z rodzicami? Czy przemalowałaś te fotografie?
Tej fotografii nie przemalowałam. Wmalowałam ich w różne obrazy. Natomiast...
Ale siebie z nimi.
Siebie z nimi tak, jak Monika. To jest jej wyobraźnia. To jest jej obraz, który... chyba go nie powtórzę. Nie będę plagiatować. Natomiast to, co zrobiłam, to jest na okładce. I Monika jest godna mieć ten obraz, tak. Wmalowałam ten turek w taki obraz sederu i to się nazywa seder w Turku, gdzie siedzą różni cadycy przy stole bez końca, a oknem i drabiną za aniołami jest ten mamy pejzaż. Tak sobie pozwoliłam zacytować jej obraz.
To jest moment, kiedy Państwo, bardzo zachęcam, żeby się włączyli do rozmowy, czy też jeżeli chcecie Państwo coś skomentować, czy opowiedzieć nam o Monie Mirze. Więc bardzo proszę o sygnał, podejdę z mikrofonem, zachęcam. Opowiadamy o przeszłości. Opowiadam tę historię choćby tego zdjęcia i tego, co jeszcze nikt na tej fotografii nie wie, co się wydarzy. Zresztą takich fotografii przejmujących w tej książce jest więcej. Choćby nad morzem, taka fotografia z wózkiem, z małym dzieckiem w wózku, które patrzy w obiektyw. I uderzyło mnie też zdanie, które Monika zacytowała, twoje zdanie w tej książce. Niektórzy z tamtych moich przodków byli przecież młodzi, sprawni, mogli podjąć decyzję, mogli uciekać, mogli mieć tę odwagę.
Nie wiem, że to powiedziałam, bo bardzo dobrze sobie wyobrażam, jak można być... Znaczy, tak, w Izraelu nazywano przecież Żydów mydłem, że nie buntowali się, nie uciekali. Nie mogli uciekać i tego sobie nie wyobrażam. Natomiast owszem, wyobrażam sobie i chcę, żeby to życie ich we mnie trwało. I we mnie... I bardzo mi zależało na tym, moja córka jest historykiem od Żydów polskich, uczy historii Żydów polskich w Nowym Jorku. Nie bardzo była zresztą zadowolona z tego, że ta książka powstaje, kiedy przeczytała Staszka Krajewskiego.
Witamy, jest po lewej stronie
tego
naszej,
blurba.
Z żoną bardzo witam.
I Włodka. I przestała mieć opór. Ona się bała tego, że ona traci prywatność i że o takich intymnych rzeczach ma być dostać się publiczne. Natomiast kiedy przeczytała tę książkę ostatnio, zaakceptowała ją, powiedziała, że jest wspaniała, co przekazałam Monice od razu. Ale to, że ona uczy o Żydach, to było dla mnie nie dość. Bardzo mi brakowało
wnuka.
Ale to
ciekawe, że córka akurat historyk i przeciwna.
Troszkę uważam, że to jest moja wina, bo ona mogłaby robić wszystko inne, bardziej praktyczne jakieś zawody. Bogu dzięki, tak, to już jest jeden sukces, że nie jest artystką.
Ja, ale mówię, że historyk ale i akurat nie akceptowała pisania tej książki.
Tak, i ona robi takie różne wywiady ze starszymi ludźmi, ale właśnie. Ja nie jestem ta półka, w której to ja nic takiego strasznego nie przeżyłam, jak ludzie, z którymi ona rozmawia. Natomiast ona nie widzi, że to jest też jakieś socjologiczne zjawisko, moja historia. Natomiast mnie brakowało takiego dalszego ciągu i bardzo byłam rada, jak się urodził Leonek.
Leon.
Tak. I Leon co prawda potrafi powiedzieć, że on nie chce już być Żydem. Dlaczego? Bo w szabat nie można się bawić elektronicznymi zabawkami. Więc tak. No on jest co prawda i jego rodzice nie ma już rabina Szudricha, to mogę powiedzieć, że że oni nie zachowują w taki sposób jak tradycja religijnych Żydów każe. więc on jednak ma, ale jak przyjdzie, ale jak jest, byłam z nim na szabacie w takim miasteczku żydowskim, New Hampstead pod Nowym Jorkiem, taka dzielnica właściwie, i tam się bawił z dziećmi, które się doskonale bawią właśnie z tymi wszelkimi innymi zabawkami w szabat, nie muszą mieć tych elektronicznych, ale kiedy przyjechał tu do Polski i się bawił z dziećmi tutaj, no to miały lepiej. Ale ta świadomość żydostwa jego jest dla mnie satysfakcjonująca.
Czy państwo mają pytania albo komentarze? Czy...
Miro droga, skoro zechciałaś wspomnieć o naszej jednej wielkiej wspólnej przygodzie, czyli smaku szabasu w Gardzienicach, to ja powiem tak. Jest wyjątkowa sytuacja, w której dobra, bardzo dobra pisarka spotyka dobrą, bardzo dobrą artystkę, malarkę, a te obie spotykają dobre, bardzo dobre i arcyciekawe życie. Kiedyś, kiedy wolno było mówić po rosyjsku, mówiło się Bóg Trojcu Lubit. Serdecznie ci i wam za to wspaniałe świadectwo otwartych drzwi. Dziękuję.
Tak rozglądamy się. Drodzy państwo, ale namawiam panią na lekturę tej książki, bo przeszliśmy na ty. Dlatego, że chciałem zapytać, co ta książka ci uświadomiła, co ta książka ci dała? Nie mogę tego pytania zadać, bo mówisz, że jej nie przeczytałaś.
Nie, no ją czytałam w trakcie pracy i cały czas dużo żeśmy się wojowały o różne słowa, ale podpisałam Monice oświadczenie, że to jest jej integralna, jakby jej autorstwo, więc ja mogłam...
Zabezpieczyła się.
Tak, bo już było inaczej też. A polecam inną książkę Moniki o innym artyście, Olivier Sternie. Tak, ale mnie zapytała jedna pani prowadząca spotkanie nasze, czy ja jestem szczęśliwa, że ja znalazłam swoją identyfikację. Dużo się dzieje już po tej książce, te pytania są, ale ja nie lubię, jak książka leży odwrotnie, bo Tora nie wolno, Tora nie może, więc żadna inna książka. To nie ma końca.
Ale na właściwą stronę leżała.
Ale nie, okładka. Jednak się liczy okładka, nie to, że w lewo czy w prawo. W każdym razie, nie, to nie jest tak, że coś się odnajduje raz, póki żyje, to jest nie ma końca. Taka jest opowieść, którą Włodek pierwszy przytoczył w jakimś wydawnictwie o takim Żydzie Jeklu, który pojechał do Pragi, bo miał sen, że tam pod mostem jest zakopany skarb. I chodzi po tym moście, strażnik mu mówi, a czego tu szukasz? No on mówi, no tak, bo tu powinien być zakopany skarb. Idź tu, a mnie, gdybym się przejmował z nami, mnie się śniło, że w piecu Jekla jest zakopany skarb. I wrócił Jekel do domu i znalazł rzeczywiście pod piecem zakopany skarb. Więc to kopanie za skarbem i szukanie to nie ma końca. Moniki książka, to była bardzo przyjemna praca. Mnie zależało na tym, żeby mieć jakiś pretekst do tego, żeby z Moniką coś zrobić. Ponieważ ją znałam z widzenia, w listach, które pisałyśmy z Teresą przez wiele lat, kiedy się pisało listy, i ona znalazła, że kiedy ja poznałam jej rodziców, pracowaliśmy w duszpasterstwie środowisk twórczych, że ja tam pisałam w jej liście, że a najlepszy kontakt miałam z Moniką. No ona była wtedy młodą dziewuszką i dlaczego ja miałam akurat najlepszy kontakt z Moniką? No sprawdził się ten kontakt, bo po prostu nasze dusze jakoś dobrze rezonują i te 2 lata pracy Ja bym Monikę wciągała dalej w ten żydowski świat, gdyby on rzeczywiście we Wrocławiu istniał, ale nie ma go już. On jest w słowach. Żydostwo jest w słowach. Wyjechali moi przyjaciele najbliżsi, z którymi robiliśmy razem szabaty i tutaj są teraz i co. I ja będę robiła bat mitzwę chyba. Wetzheim na to wyjdzie. Także no prawie właściwie wszyscy tu są. No tak. Ta bliskość jest dla mnie cenna. Obrazy są też dla mnie drogą do tego, żeby się komunikować, żeby wciągać. Chciałam się dzielić z Moniką, a obrazami chcę się dzielić ze wszystkimi. Tym, co ja znajduję, jaki skarb pod tym piecem. To żydostwo po prostu, ja się dziwię, co w tym żydostwie takiego znalazłam. Egzegeza tekstu. Sposób, w jaki się podchodzi do tekstu. Tą Torę czyta się te fragmenty w kółko i znowu zabili Józefa i znowu w kółko, tak? Ale za każdym razem ten tekst masz szansę odczytać tak inaczej, dzięki jak innym komentarzom, bo przecież ja się dowiedziałam dopiero jak weszłam w to żydostwo, że żaden Stary Testament nie istnieje, że na górze Synaj Mojżesz dostał dwie tory, jedną ustną, jedną pisaną. I ta ustna to jest to, co pozwala nadać wartość własnemu myśleniu, własnemu komentarzowi, bo okazuje się, że moje dzisiejsze komentowanie tekstu jest też częścią Tory. Więc ja jestem tak zafascynowana tym, co znalazłam. Jedna Żydówka powiedziała mi, zapytała mnie na spotkaniu w Londynie, a kiedy znajdę buddyzm? To nie jest tak, że ja skaczę po religiach.
Ale jak chrześcijaństwo do judaizmu, czemu by judaizm nie do buddyzmu?
Bo to jest jedno, bo no, tu nie chcę nikogo obrazić, ale chrześcijaństwo po prostu urodziło się na judaizmie. Kontynuuje wszystkie wynalezione idee. Na tym słowie się karmi. Tylko ponieważ jednak właśnie jest z jednego, to musi być wrogie, bo nikt nie chce być dłużnikiem niczyim. Tak to znalazłam w tej chwili.
Ale religie są dwie, bo imiona są dwa po prostu. Może dlatego jest Mona i Mira. I jest
nie, ja nie jestem już chrześcianką. Ja nie jestem już chrześcianką. Długi czas używałam, tak, moje żydowskie imię jest Miriam. Więc jest jeszcze, jak byłam chrześcijanką, to byłam Klara, a naprawdę byłam Klara, bo miałam zachwyt dla Franciszka, więc powinnam się było nazywać Franciszek albo Franciszka. Więc z tymi imionami to jest wszystko, ma znaczenie, ale to jest tylko forma. To jest tylko forma.
Wędrówka przez imiona, przez miejsca. Możliwe, że spotykamy innych właśnie po to, żeby dowiedzieć się, kim jesteśmy. Może dowiadujemy się tego wciąż od nowa, widząc kolejne wyłaniające się z mroku twarze, które w nieskończonej wędrówce pokoleń pojawiają się po to, aby ktoś zapamiętał ich obraz. Może te obrazy służą do tego, by można się w nich przejrzeć i odnaleźć w nich własną twarz. Kim jest Mira Mona? Zapyta kiedyś jej wnuk Leon Salomon Arie Shlomo, dla którego Mona niedługo namaluje Księgę Rut, żeby, jak mówi, historia trwała dalej. I historia trwa dalej. Bardzo Państwa zachęcam do zakupu tej książki. Niewiele jest egzemplarzy na dole, na parterze w księgarni, która otwarta jest do godziny 20. Autorka, bohaterka będą książkę podpisywać tutaj. Wymaga to pewnej logistyki, ale jest trochę egzemplarzy tutaj, więc jakoś się podzielimy. Bardzo serdecznie dziękuję. Mona, jest jeszcze.
Że piękno obrazów spotkało się z takim pięknem słowa. Tak. To coś zupełnie fenomenalnego. Monika, jesteś genialna.
Mira Żelechower-Aleksiun, Monika Braun, Daniel Olbrychski. Bardzo Państwu dziękujemy, że przyszliście. Bardzo jest nam miło i zachęcamy do zakupu książki i rozmowy już teraz prywatnej. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.